Serdecznie tych wszystkich, którzy są zgromadzeni, którzy są po tej drugiej stronie komputera czy telefonu komórkowego, którzy się łączą z nami tutaj, żeby uczestniczyć w tych rekolekcjach. I muszę się wam przyznać, że głoszę właściwie tutaj, jestem w kościele świętego Seweryna w 18 dzielnicy w Wiedniu i głoszę do pustego kościoła. I to jest przerażające, kiedy człowiek stoi na ambonie po prostu i musi patrzeć na puste ławki. Ale wy jesteście po tej drugiej stronie i to daje człowiekowi taką wielką radość i takie poczucie, że ktoś po tej drugiej stronie jest, to słowo po prostu gdzieś pada. Chciałbym wam podziękować za waszą obecność, za to, że po prostu jesteście tu razem z nami, że się łączycie, że poświęcacie swój czas, żeby po prostu razem się spotkać i żeby usłyszeć jakieś słowo, które myślę, że chciałbym, żeby ono gdzieś tam głęboko padło do naszego serca. Z drugiej strony też wiem, że jest jakoś w nas takie poczucie pragnienia obecności Pana Boga w sercu. Kiedy jesteśmy w ogóle zaangażowani w różne sprawy, czy po prostu w ciągu dnia jest tyle różnych rzeczy, które po prostu gdzieś są w naszej głowie, które musimy zrobić. Czasem przychodzi taki moment, kiedy mówimy tego już zbyt dużo. Potrzebujemy takiego zatrzymania, potrzebujemy tego, żeby chwilę po prostu pomyśleć, żeby usiąść i żeby po prostu pomyśleć co więcej, żeby spotkać się po prostu z Panem Bogiem. Ja niedawno miałem taki czas, bo sam uczestniczyłem też w rekolekcjach. Siedziałem w ławce w kościele, uczestniczyłem w rekolekcjach, które głosił ksiądz Paweł tutaj w kościele w Wiedniu. I powiem wam, że to było niesamowite doświadczenie, kiedy człowiek po prostu może tak osobiście spotkać się z Panem Bogiem i zostawi to wszystko, co po prostu gdzieś tam zaprząta jego głowę. Zdaję sobie też sprawę z tego, że w naszym sercu jest różna taka wrażliwość, że przychodzimy tutaj na te rekolekcje z różnym doświadczeniem, z doświadczeniem swojego życia. Przychodzimy z tym, że nie wiem, czasem po prostu może kogoś spotka jakaś trudna sytuacja, no albo ktoś przychodzi w takim nastroju radosnym. Przychodzimy z tym wszystkim, co jest po prostu w naszym sercu, no z takim bagażem tego wszystkiego, co jest w naszym sercu. Może ktoś czuje lęk, radość, smutek. Jesteśmy różni. Jesteśmy po prostu różni. I to też jest piękne. Każdy z nas przychodzi z jakąś taką wrażliwą struną, które ma w sercu. I czasami jakieś słowo padnie i poruszy tą wrażliwą strunę, że człowiek się wzruszy, człowiek po prostu, wow, doświadczy gdzieś tam miłości Pana Boga. Jak to zrobić, ja nie wiem, bo ja nie znam waszego serca ani waszej duszy, więc nie wiem, jakie to są słowa. Po prostu całkowicie ufam Panu Bogu, że może jakoś tam słowa padną, które gdzieś tam poruszą wasze serce. To też jest piękne. Dlatego taką mam prośbę, w ogóle na sam początek. Mam taką prośbę, żeby teraz w ciszy się za siebie wzajemnie pomodlić. Ja nie wiem, ilu was tam jest po tej drugiej stronie, kompletnie nie wiem. Nie wiem też, kto to ogląda, no poza moimi znajomymi, którzy powiedzieli, że będą oglądali te rekolekcje. Ale w chwili ciszy pomódlmy się za każdego po prostu, który słyszy te słowa. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święty Józefie, patronie dnia dzisiejszego, módl się za nami. Pięknie się złożyło, że dziś uroczystość świętego Józefa i właściwie rozpoczynamy tę rekolekcję w uroczystość świętego Józefa, no wyjątkowego człowieka, który totalnie zaufał Panu Bogu. Nie dyskutował z nim w ogóle, tylko działał po prostu. Usłyszał słowo Pana Boga i działał, konkretnie działał bez jakiejkolwiek dyskusji na ten temat. Myślę, że wiele się po prostu też możemy od niego nauczyć. Moi drodzy, dlaczego taki temat? Dlaczego w ogóle jałmużna, modlitwa i post? Ten temat się zrodził gdzieś tam w moim sercu, kiedy usłyszałem słowa swojego arcybiskupa, biskupa katowickiego, biskupa Wiktora Skworca, który na rozpoczęcie Wielkiego Postu w radiu diecezjalnym no, wypowiadał się na temat Wielkiego Postu, był zaproszony do studia i tam właśnie mówił też o sposobie przeżywania Wielkiego Postu i on użył tam takie słowa, które mi się bardzo podobały. A dlaczego to wam powiem? Powiedział, że najlepsza jest klasyka. Najlepsza jest klasyka, czyli post, jałmużna i modlitwa. I te słowa jakoś w ogóle gdzieś utkwiły w mojej głowie, dlatego że ja bardzo lubię klasyczne samochody, w ogóle te stare. Najbardziej lubię garbusa starego po prostu, który po prostu uwielbiam. To jest klasyka motoryzacji i on się nigdy nie starzeje, ale to musi być stary garbus, nie ten nowy, który teraz jest. To po pierwsze, jakoś te słowa jakoś rozbrzmiały w moim wnętrzu. A po drugie sobie tak pomyślałem, jeśli Kościół na początku Wielkiego Postu zachęca nas do tego, abyśmy ten post zaczęli właśnie, czy skorzystali z tych uczynków pobożnościowych, z postu, z modlitwy, z jałmużnej, to coś w tym musi być. Kościół ma 2000 lat doświadczenia. 2000 lat doświadczenia, jeśli zna na duchowości człowieka. Jeśli on mówi i na początku Wielkiego Postu w środę popielcową czytamy Ewangelię według świętego Mateusza, 6 rozdział, który mówi nam o poście, jałmużnej i modlitwie, to coś w tym musi być. Klasyka i doświadczenie Kościoła spowodowały to, że warto się nad tym pochylić i warto się nad tym zastanowić, czym właściwie to jest i w jaki sposób te praktyki pobożnościowe mogą wpłynąć na naszą duchowość i zmienić nas. Po prostu zmienić, stać się po prostu lepszym człowiekiem, tym, który po prostu bardziej kocha Pana Boga i drugiego człowieka. Jesteśmy już właściwie po półmetku Wielkiego Postu, no ale myślę, że każdy moment, każda chwila jest do tego jakaś fajna, czy po prostu stosowna do tego, żeby zmienić siebie, żeby się nawracać, żeby po prostu, no po prostu być bliżej Pana Boga. Bo o to chodzi. A zatem przeczytajmy ten tekst Ewangelii świętego Mateusza. Jeśli macie Pisma Święte w domu, to weźcie teraz, ciągnijcie z półek te Pisma Święte. Otwórzcie Ewangelię świętego Mateusza, 6 rozdział, wersety od 1 do 17. Mateusz, Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, wersety od 1 do 17. Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej nie będziecie mieli nagrody Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, kiedy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Na modlitwie nie bądźcie gatatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swoje wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba wpierw, zanim go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię twoje, niech przyjdzie królestwo twoje. Niech twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, jak my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu Twemu, który jest w ukryciu. Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Moi drodzy, przepraszam za tą pomyłkę, ale różne rzeczy się po prostu zdarzają. To jest w ogóle niesamowity tekst, który czytamy w środę popielcową na rozpoczęcie Wielkiego Postu o tych uczynkach pobożnościowych. I sam początek już tego fragmentu, który słyszeliśmy, odbrzmi tak. Ten fragment nam daje już pełne wskazania. Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Czyli Jezus, post, jałmużnę i modlitwę nazywa uczynkami pobożnościowymi. Uczynkami pobożnościowymi. Kiedyś usłyszałem takie stwierdzenie, że w świętości nie chodzi o to, żeby nie być grzesznikiem, żeby nie upadać. Świętość polega na byciu dobrym, czynieniu dobra i budowania głębokiej relacji z Bogiem, ze samym sobą i z drugim człowiekiem. Świętość nie polega na tym, że jestem idealny. Świętość nie polega na tym, że nie upadam. Świętość nie polega na tym, że jestem nieskazitelny. Tylko świętość polega na tym, że mam głęboką, opartą na miłości relację z Bogiem, samym sobą i z drugim człowiekiem. Pięknie to wyraził święty Jan od Krzyża, kiedy wypowiedział te słowa: pod wieczór życia będę sądzony z miłości. Będę sądzony z miłości, nie z tego, ile razy nie upadłem, czy ile razy nie zgrzeszyłem, tylko będę sądzony z miłości, na ile ja kochałem. Jeszcze bardziej to wyraża i głębiej akt żalu, który mówimy na każdej mszy świętej. Spowiadam się Bogu Ojcu, że zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem w dobrym. Jakże to jest mądre i głębokie. Wiele razy my się zastanawiamy, kiedy nawet czynimy rachunek sumienia, kiedy idziemy do spowiedzi świętej, ile razy my się spowiadamy z tego, że nie zrobiliśmy czegoś dobrego, jakieś zaniedbanie było z naszej strony, zaniedbanie w dobrym. A tam jest głęboka intuicja ukryta w tej tekście liturgicznym. Jest głęboka intuicja o tym, że świętość polega na czynieniu dobra, na kochaniu po prostu. Pod wieczór życia będę sądzony z miłości. Jeszcze to inaczej ujął święty Ignacy, który był notabene skrupulantem. Ale kiedy proponuje rachunek sumienia, to proponuje zrobić jedną rzecz. Najpierw, kiedy przystępujesz do rachunku sumienia, pomódl się do Ducha Świętego. A po drugie, najpierw zastanów się nad tym, co udało ci się dobrego zrobić. Ile razy pomogłeś? Ile razy byłeś dobry wobec tych ludzi, których spotkałeś? Ile razy to dobrze spełniałeś swoje obowiązki? Pomyśl o tym, co udało ci się dobrego zrobić. A dopiero później, dopiero po tym zastanów się nad tym, czym zgrzeszyłeś. To jest niesamowicie mądre i piękne, bo rachunek sumienia, nawet słowo rachunek, no, to słowo rachunek pochodzi z ekonomii. Rachujemy coś. Ale jeśli chcemy być uczciwi i popatrzeć na siebie, to popatrzmy całościowo, popatrzmy na to, co udało nam się dobrego zrobić, ale także popatrzmy na to, czym upadliśmy, w czym upadliśmy. Ludzie, którzy przychodzą często do mnie do spowiedzi, ja też mówię, no ale to ja tylko słyszę jedną część o tobie, twojego życia. Zastanów się także nad tym, co udało ci się dobrego zrobić. Bo to nie jest cała prawda o tobie, ty mi tylko pokazujesz tą ciemną stronę swojego życia. Ale w każdym z nas jest ta ciemna, ta dobra strona. I także to było przecież w świętych. Ta dobra i ciemna strona ich życia. Jakoś trudno nam jest, nawet czasem robi się takie zadania, żeby wypisać jakieś pozytywne cechy na swój temat i negatywne. Nie wiem, jakoś tak jest, że oczywiście znajdujemy 20 negatywnych cech dotyczących siebie, a jakoś nam trudniej znaleźć 2, 3, jakieś 4 cechy, które po prostu mówią o jakichś pozytywnych cechach naszego życia, no, naszej osobowości, naszej osoby po prostu. Jakoś tak jest, nie? Jakoś łatwiej. No, chyba, że ktoś jest pyszny po prostu i wpisuje same jakieś superlatywy o sobie, a nie widzi tych negatywnych, bo czasem się też zdarza, ale większości z nas ma problemy z tym. A święty Ignacy właśnie mówi, popatrz, co się udało dobrego zrobić. I na tym polega świętość. Świętość nie jest idealizmem. Świętość jest kochaniem Boga i kochaniem siebie i drugiego człowieka. Moi drodzy, właściwie po co mamy modlić się, pościć i dawać jałmużnę? Po co? I proponuję, żeby na te trzy rzeczywistości, te uczynki pobożnościowe, jak to określił Pan Jezus, żeby popatrzeć z perspektywy relacji. Właśnie z perspektywy relacji do Boga, jak to wpływa na relację do Boga, na relację do siebie samego i relację do drugiego człowieka. I oczywiście od razu przychodzi nam na pomysł, taki do głowy się gdzieś, w głowie pojawia się oczywiście takie skojarzenie, że modlitwa dotyczy relacji do Boga, jałmużna dotyczy relacji do drugiego człowieka, post do relacji do siebie. Ale to tak wcale też nie jest, bo modlitwa także dotyczy relacji do siebie, do drugiego człowieka. Post do siebie, do drugiego człowieka i do Boga. Jałmużna do drugiego człowieka, do Boga i do siebie. Chrześcijaństwo jest relacją z Bogiem. Bóg przyszedł na świat, żeby naprawić zerwaną relację, więź, którą człowiek zerwał przez nieposłuszeństwo i grzech. I kluczem tu jest relacja z Bogiem i więź. A zatem, moi drodzy, przejdźmy do tego pierwszego uczynku pobożnościowego. Bo dziś ma być o jałmużnie. Jestem przekonany, że wielu z nas po prostu jałmużna kojarzy się po prostu z dawaniem pieniędzy czy pomaganiem drugiemu człowiekowi przez pomoc taką finansową. I zapewne też tak jest, że kiedy jesteśmy w stanie się podzielić, czy Kościół nas zachęca do tego, żeby w Wielkim Poście po prostu podzielić się z tym, co mamy, szczególnie z osobami, które tego potrzebują. Ale chciałbym, żebyśmy na to popatrzyli troszeczkę szerzej. Jałmużna zawsze się kojarzy z potrzebą. Ktoś ma jakąś potrzebę, ta potrzeba nie jest zaspokojona. Ktoś nie ma pieniędzy, brakuje mu pieniędzy, właśnie nie jest w stanie kupić podstawowych produktów do swojego życia, które gwarantują, nie wiem, są spowodowane, czy po prostu dają wyżywienie. człowiekowi. I oczywiście mamy różne potrzeby. Jest taki psycholog Maslow, który wymyślił taką piramidę potrzeb. Na początku są takie potrzeby czysto związane z fizjologią. Najpierw potrzebujemy, żebyśmy nie byli głodni, po prostu. Człowiek potrzebuje pić, potrzebuje zjeść. Później wyższy poziom tych potrzeb dotyczący relacji, relacji z drugim człowiekiem, poczuciem bezpieczeństwa. A największy, właściwie najwyżej stojący w tej piramidzie potrzeb, to jest potrzeba właśnie odniesienia także do tego, co egzystencjalne, to co wykracza także poza nas. Dajemy jałmużnę komuś, kto potrzebuje, który jest potrzebujący, który nie może sobie sam zaspokoić tej potrzeby. Po prostu. Ja sobie zadałem pytanie, co dziś jest taką największą potrzebą człowieka? Myślę sobie, że w wielu przypadkach jest to potrzeba finansowa, po prostu, że ktoś nie ma pieniędzy. Ale tak zastanawiając się nad tym, czy mamy jeszcze jakieś inne, szczególnie takie potrzeby, które wymagają natychmiastowego zaspokojenia, to wydaje mi się, że to, co dziś toczy jako świat, to jest samotność. Ludzie są samotni. Pomimo tego, że mamy Facebooka, mamy YouTube, pomimo tego, że ludzie są w małżeństwie, pomimo tego, że tworzą rodziny, pomimo tego, że są w kapłaństwie, pomimo tego, że mogą być bliskie osoby przy nich, to ludzie często się mijają. Wiemy o tym, jak przyspieszył świat, jak ciągle gonimy, jak świat powoduje to, że ciągle musimy być w biegu. I czasem po prostu nie ma czasu, żeby się spotkać. Spotkać się z drugim człowiekiem, poświęcić mu czas, porozmawiać, zrozumieć go. Czasem wystarczy wysłuchać. Pan Bóg nie chce, żebyśmy byli samotni. Każdy człowiek posiada pragnienie kogoś bliskiego, który mógłby być, dzielić swój czas. I to jest piękny przykład biblijny, kiedy Adam jest w raju, kiedy Bóg stwarza zwierzęta, rośliny, ale on się czuje samotny. Dopiero kiedy Pan Bóg stwarza Ewę, to wtedy Adam mówi, tak, to jest ta. To jest ta. Jeden z utworów Dżemu, taki zespół Dżem, na pewno znacie. Listy do M. W tym utworze znajdują się poruszające słowa. One są troszeczkę taką diagnozą tego, co dziś jest jakąś taką wielką potrzebą człowieka. Autor tego tekstu zapisał takie słowa. Siedzę i tonę we łzach, bo jestem sam. Dławi mnie strach, samotność. Samotność to taka straszna trwoga. Na jednym z internetowych blogów przeczytałem kiedyś takie słowa matki. Ten tekst jest poruszający, nie poruszył ten tekst jakoś do głębi. Posłuchajcie tych słów. To słowa z internetowego blogu. Pisze go matka, matka do córki. Poświęć mi troszeczkę swojego czasu. Odrobinę swojej cierpliwości. Daj mi swoje ramię, na którym mogę się wesprzeć tak, jak dawałam Ci zawsze swoje. Kocham Cię i modlę się za Ciebie nawet wtedy, kiedy mnie nie dostrzegasz. Mnie ten tekst niesamowicie poruszył. Ten tekst jest pełny miłości, czułości, ale też jakby żebraniem o to, żeby ktoś się tą osobą zainteresował, żeby jej córka się zainteresowała. Daj mi swoje ramię, na którym mogę się wesprzeć tak, jak dawałam Ci zawsze moje. Kocham Cię i modlę się za Ciebie nawet wtedy, kiedy mnie nie dostrzegasz. Czy dziś tą naszą jałmużną, którą możemy dzielić się, nie jest poświęcony czas, nasze ramię, nasze słowa, które poświęcimy człowiekowi, nasze wsłuchanie się w drugiego człowieka i spotkanie z nim. Od półtora roku jestem w Wiedniu i tam posługuję w Domu Starców. Bardzo ciekawe miejsce pod wieloma względami człowieka uczącego wielkiej pokory, ale także jakiegoś pochylenia się nad starością. Od ludzi starszych możemy się bardzo wiele nauczyć, bardzo wiele. To, co jest takiego dla mnie wyjątkowego w tej posłudze, to jest czas, który można poświęcić drugiemu człowiekowi. Dla tych ludzi nie jest najgorsza perspektywa tego, że się starzeją, że każdego dnia są coraz słabsi. To nawet nie jest perspektywa tego, że pozostało im, nie wiem, kilka lat życia. To nawet nie jest perspektywa tego, że boją się, że zachorują teraz na COVID i to może przyspieszyć ich śmierć. Ale tą najgorszą perspektywą jest samotność. Że są sami. Ile razy zostałem proszony, niech ksiądz przyjdzie, niech ksiądz porozmawia. Ja tu cały czas siedzę sam, czy sama. Nikt do mnie nie przyjdzie. Ci ludzie często żebrzą o to, żeby się z nimi spotkać. Żeby poświęcić im czas, żeby ich wysłuchać, żeby mogli porozmawiać. Czyż naszym zadaniem jako chrześcijan, jako tych, którzy nazywamy się uczniami Jezusa Chrystusa, nie jest dziś szczególnie towarzyszenie tym, którzy są z dala, którzy są samotni, którzy cierpią z tego powodu? Mam jeszcze jedno doświadczenie. Wiele razy towarzyszyłem ludziom przy śmierci. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, ale wydaje mi się, że najgorsza jest śmierć, kiedy człowiek umiera w samotności. Kiedy ma takie poczucie, że został porzucony albo jego bliscy nie interesują się jego losem. Kilka razy uczestniczyłem w tych chwilach, kiedy ludzie przychodzili na ten drugi świat, trzymając ich za rękę. I tylko tyle wystarczyło. Nie trzeba było więcej. Czyż to nie jest jakoś szczególnie nasze zadanie? W momencie, który jest chyba najbardziej kryzysowy, czy najbardziej taki trudny, kiedy człowiek musi odejść z tego świata. Paradoksalnie w świecie, w którym mamy tak łatwy i prosty dostęp do drugiego człowieka, paradoksalnie wielu ludzi umiera samych. W najważniejszym momencie w życiu, kiedy człowiek musi opuścić ziemię. Czyż to nie jest przerażające? Co z naszym człowieczeństwem, co z naszym chrześcijaństwem? Może to jest szczególnie nasze zadanie, żeby jako my chrześcijanie, żebyśmy byli dla tych ludzi w tym najważniejszym momencie życia, w momencie przejścia na ten drugi świat. Moi drodzy, jałmużna może oznaczać poświęcony czas, nie tylko dawane pieniądze. Oczywiście chodzi o to, żeby tym bezcennym darem się dzielić z drugim człowiekiem. I też nie chodzi o to, że ja komuś poświęcam czas, czy daję ten już swój cenny czas. Kiedy przychodzę spotkać się z człowiekiem, to o to chodzi, żeby wsłuchać się w Niego. Są tacy ludzie, którzy poświęcają nam nawet czas, ale którzy cały czas gadają tylko o sobie. Nie wiem, znacie takich ludzi na pewno. Spotykasz się z kimś, ale ta osoba cię tak wymęczy po prostu. Wow. Po prostu, że cały czas nawija, po prostu mówi o sobie. To nie jest jałmużna. Chodzi o to, żeby wsłuchać się w drugiego człowieka. Nie chodzi o bezpodstawne ocenianie drugiego człowieka, chodzi o zrozumienie człowieka. Chodzi o zrozumienie człowieka, nie ocenianie, wsłuchanie się w drugiego człowieka. Czasem przychodzimy, czy stajemy do rozmowy już z jakąś tezą, z jakimś poczuciem wyższości, przekonania przekonania na siłę drugą osobę do moich racji. Albo jest jakimś narzuconym po prostu sposobem myślenia. Prawdziwa jałmużna to wsłuchanie się w człowieka. Spotkanie z drugim człowiekiem, ale wsłuchanie się w tego człowieka i próba zrozumienia go. Wtedy dopiero nastąpi moment, kiedy możemy się spotkać, kiedy ta druga osoba ma poczucie, że ją słuchasz, że jest wysłuchana, a przez to także kochana. Bo jeśli ktoś ma poczucie, że jest wysłuchany, to także ma poczucie, że jest kochany, no po prostu. Nikt z nas nie chce być oceniony w takiej rozmowie. Wystarczy słuchać. I być. Jałmużna to poświęcony czas. Jałmużna to wsłuchanie się w człowieka. Jałmużna to towarzyszenie człowiekowi, szczególnie w trudnych momentach jego życia. Jałmużna sprawia, że człowiek nie czuje się samotny, bo ma poczucie, że jest kochany, ma poczucie, że ktoś przy nim jest, ma poczucie wysłuchania i ma poczucie, że zawsze może liczyć na tą drugą osobę. Dziś świat tego potrzebuje od nas konkretnie. To jeden wymiar jałmużnej. I drugi, który pięknie wyraził kolejny tekst biblijny, który mówi o jałmużnie, znany bardzo mocno, myślę, że także przez każdego z nas, to jest Ewangelia świętego Marka. Jeśli macie Pismo Święte, otwórzcie. 12 rozdział. Wersety od 41 do 44. Ewangelia świętego Marka. Ten tekst nam bardzo dużo mówi, czym powinna być jałmużna. Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej, najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała. Całe swoje utrzymanie. Na początku powiedziałem, żeby popatrzeć na jałmużnę jako na relację. I w tej pierwszej części popatrzyliśmy na jałmużnę jako dawanie czasu swojego. Bycie przy osobie, która czuje się samotna. To jest jakby relacja do drugiego człowieka. A teraz spróbujmy popatrzeć na jałmużnę jako relację do siebie. Pan Jezus w tym fragmencie Pisma Świętego krytykuje postawę tych, którzy wrzucali do skarbony z tego, co im zbywało. Ta uboga wdowa rzuciła wszystko. I oczywiście to nie jest wezwanie do tego, żebyśmy byli nieroztropni, żebyśmy wrzucili wszystko, a potem na drugi dzień nie mamy co zjeść. To jest nieroztropność. Ale chodzi o coś innego. Chodzi o to, żeby jałmużnę nie ograniczyć tylko do tego, co jest, co nam zbywa. Jeśli mam wolny czas, dużo wolnego czasu i go poświęcam drugiej osobie, bardzo dobrze, rób to. Ale chodzi o coś więcej, żeby popracować nad sobą, żeby dać siebie jeszcze więcej. Jeśli mówimy o czasie, jeśli ktoś pracuje przez cały dzień, jest zajęty, to coś więcej oznacza, że ja próbuję wygospodarować sobie na chwilę czasu, żeby zadzwonić do, nie wiem, do żony, do męża, żeby porozmawiać, żeby zadzwonić do matki, z którą dawno nie rozmawiałem. Chodzi o coś więcej, właśnie o to więcej, o ten wysiłek, który jest, który człowiek powinien włożyć, który się... Jesteśmy w stanie zrobić to. Czasami, jeśli człowiek przeanalizuje dzień swój, to czasem się znajdzie ten czas. Chodzi o to, żeby dać coś więcej, nie tylko z tego, co zbywa człowiekowi. Podam przykład. Także z domu starców. Może dobrze, bo oni po niemiecku tylko mówią, to mnie nie słyszą, czy nie rozumieją po polsku. Jest tam jedna pani, która jest kochaną babcią, kochaną. No ale też ma swój charakter po prostu. I czasami lubi być po prostu nieprzyjemna, czy krzyczy czasami na tych, którzy się nią opiekują. Ogólnie faktycznie odstrasza. Czy w sensie czasami są takie sytuacje, że człowiek sobie pomyśli, a już tam nie przyjdę. I to coś więcej polega na tym, że pomimo tego, że wszystko mnie odpycha, żeby nie iść do tej pani jednak, to coś więcej polega na tym, że ja zrobię wszystko, żeby jednak poświęcić jej ten czas. Pomimo tego, że zostanie niejednokrotnie skrzyczany, zostanie podniesiony na mnie głos, niezrozumiany, to jest właśnie coś więcej. I to jest ta postawa tej wdowy, która wrzuciła wszystko. Z tego, czego jej brakowało. Ile razy jest sytuacja w małżeństwie, kiedy to kompletnie człowiek już nie ma ochoty się zajmować małymi dziećmi. No małe dzieci dobrze wiedzą z swojego doświadczenia, że one ciągle absorbują czas człowieka. Czasami się po prostu nie chce. No. Już ma człowiek tego dosyć. A pomimo to, z tego, że mam dosyć, że mi się już nie chce, ja podejmuję ten trud. Pomimo tego, że czasami już mi się nie chce patrzeć, nie wiem, na tą żonę, tak? Czy nie chce mi się patrzeć na tego męża, czy nie chce mi się patrzeć na proboszcza, tak? Że już mam po prostu kompletnie dosyć, albo nie chce mi się już do tej klasy pójść, do tej klasy, żeby uczyć tą katechezę. Albo nie chce mi się po prostu już tłumaczyć wielu rzeczy. To pomimo tego ciągle podejmuję trud. I to jest jałmużna, która zmienia nas. To jest ta relacja do nas, bo ona pozwala pokonać coś w nas właśnie. Tą niechęć. I wtedy zwycięża miłość. Zwycięża miłość, pomimo tego, że wszystko mnie odpycha od tego człowieka. Pomimo tego, że mnie może zranił, że kompletnie nie mam ochoty z nim rozmawiać. To jest jałmużna. I to jest to, co Pan Bóg chce. Bo Pan Bóg na innym miejscu mówi w relacji do Boga, chce raczej miłosierdzia niż ofiary. Chce miłosierdzia do ludzi niż ofiary. Chce miłosierdzia niż ofiary, bardziej miłosierdzia niż ofiary. Co z tego, że pójdę do osoby, którą lubię? Co z tego, że pomogę, jeśli tak mi zbywa? Co z tego, że poświęcę swój czas, jeśli tego czasu mam bardzo dużo? Co z tego? Dobrze, że to robimy w ogóle. Pan Jezus mówi, co z tego, jeśli ja pozdrowię tych, którzy są dobrzy do mnie, dla mnie. Czyż poganie tego też nie czynią? W chrześcijaństwie chodzi o coś więcej, zdecydowanie. Muszę spojrzeć, przepraszam, na zegarek, żeby was nie zamęczyć. Przepraszam bardzo tego, ale już jest taka pora. Ja tu się rozkręcam, a tu jest zimno w kościele. Naprawdę, ja za niedługo zamarznę też, więc lepiej, żeby już kończyć. Mam nadzieję, że wy siedzicie w ciepłych domach i mieszkaniach. Więc to mi się wtedy rozgrzewa serce, po prostu. Dobrze, podsumowanie. Dziś jałmużną, oprócz datków finansowych, dziś jałmużną może być poświęcony czas drugiemu człowiekowi. I o to chciałbym zaapelować. Czas, w którym człowieka wysłuchamy, próbujemy zrozumieć, nie ocenić i być dla niego. I drugi wymiar jałmużnej to taki, w którym chcemy dać coś więcej. Spotkać się z tym, może którego nie lubimy, próbować rozmawiać z tym, który nas skrzywdził, uśmiechnąć się do tego, który nie uśmiecha się do nas, czy wręcz prowokuje nas do jakiegoś lęku, jakiejś obawy. To jest jałmużna. Miejmy szeroko otwarte oczy. Poświęćmy czas bliskim i dajmy coś więcej siebie. Tyle na dzisiaj. Zapraszam was jutro, także o godzinie 20:00, jeszcze jeśli jesteście jeszcze po tej drugiej stronie, a nie zastaliście, nie wiem, w ciepłych fotelach na przykład. Zapraszam was jutro. Jutro będziemy mówić o modlitwie. Właśnie powiemy o modlitwie, czym ta modlitwa jest, jak na nią spojrzeć, też takiego szerszego jakiegoś spojrzenia, czym ona jest, ale także jakby tej perspektywie, każdej tej perspektywy, także z perspektywy takiej relacji do siebie, do Boga i do drugiego człowieka. Jeszcze mam jedną prośbę do was, bardzo taką, na tym mi też gdzieś tam mocno zależy, bo spotykamy się w ogóle w takiej, no, nietypowej sytuacji, że to po prostu jest zgłoszone przez internet. Ja was bardzo proszę, jeśli macie taką możliwość, pójdźcie do kościoła, spotkajcie się z Panem Jezusem, porozmawiajcie o tym z Nim, zastanówcie się nad tym, ale przy Nim, przy Jezusie Chrystusie, przy Jego sercu. Powiedzcie to, co czujecie, jak to na was wpłynęły te słowa, które zostały tu wypowiedziane. Czy się z tym zgadzacie, czy się nie zgadzacie? Czy macie problem z tym? Może są osoby, do których po prostu trudno wyjść, tak? Czy poświęcić im czas? Może ktoś stwierdzi, że jednak zbyt mało czasu poświęca swojej rodzinie, czy współmałżonkowi. Zróbcie wszystko, żeby już od dzisiaj po prostu zmienić siebie i żeby iść za tym, co Pan Bóg Jezus nam po prostu daje. Proponuję, to bym się bardzo, bardzo gdzieś tam ucieszył. Dobrze, to na koniec jeszcze modlitwa na zakończenie tego dnia, żeby dobrze wam się spało i żeby te słowa przemieniały wasze życie, wasze serca. Polecam was miłosierdziu Pana Boga, polecam was sercu Pana Jezusa, ukrywam was w Jego sercu, w Jego olbrzymiej miłości do każdego z nas. Dotykaj szczególnie tych serc zranionych, tym, którym jest trudno, którzy czują się właśnie samotni, którzy cierpią samotności. Proszę Cię bardzo, w intencji też tych wszystkich, którzy oglądają te rekolekcje, którzy będą oglądać te rekolekcje, abyś właśnie dotykał ich serc i żebyś ukrył ich w swoim sercu. I chcę też ten dzień zawierzyć Marii i świętemu Józefowi. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Królowo Polski, módl się za nami. Święty Józefie i święty Sewerynie, patronie tego Kościoła. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. Dziękuję, że byliście. Zapraszam na jutro.